dziesiąt.
Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam bardzo serdecznie ze słonecznego studia 80, gdzie świeci wrześniowe słońce. Chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich współprowadzących tą audycję, których ze mną nie ma, a niechaj wyrazem tego pozdrowienia będzie fragment pewnej piosenki.
Gdzie są moi przyjaciele, bojownicy z tamtych lat? Zawsze było ich niewielu, teraz jestem sam.
Ja na was czekam w dalszym ciągu, aż w końcu pogadamy sobie razem i damy trochę więcej świeżej krwi w tej oto audycji 80. Póki co muszę się tutaj użerać z bezużyteczną panią Stanisławą. Prawda, pani Stanisławo?
No oczywiście, no przecież ja jestem bezużyteczna. Od zawsze taka byłam.
No to pani widzi. Za sterami, konsoletą, tudzież wszelkimi historiami związanymi z kablami i z elektroniką siedzi pan Jarosław Nikt. Nadajemy oczywiście na częstotliwościach 27, 57, 100900, 1600 AM i tym razem mamy nadzieję, że nasze fale dotrą aż poza nasz układ słoneczny, gdzieby tutaj istoty różne żyjące we wszechświecie mogły również słuchać audycji 80. Drodzy słuchacze Enklawy, zastanawiałem się, jaki temat wybrać na dzisiaj, żeby was chociaż trochę zainteresować. A żeby ludzi zainteresować, to trzeba wybrać temat związany z filozofią, bo ludzie najbardziej uwielbiają filozofię i słuchać rozważań filozoficznych. Dzisiejszą audycję chciałbym poświęcić jednemu z najwybitniejszych filozofów XX wieku. Niemniej jest to też jeden z najmniej popularnych i najmniej chyba docenianych filozofów. Mianowicie nazywał się on Henryk Bergson, a po francusku Henry Bergson, i nie był to syn Albana Berga. Urodził się w 1859 roku, a zmarł w roku 1941, 2 lata po rozpoczęciu II wojny światowej. Był to syn kobiety z Anglii i pewnego Polaka, który miał żydowskie korzenie. W 1914 roku dzieła Henry'ego Bergsona zostały umieszczone na indeksie ksiąg zakazanych poprzez święte oficjum. Niemniej nie zniechęciło to komisji, która wręcza nagrody Nobla, i Henry Bergson w 1927 taką nagrodę właśnie zdobył. Encyklopedia mówi, że obok Fryderyka Nietzschego, Edmunda Husserla i Martina Heideggera jest to jeden z najbardziej wpływowych filozofów europejskich pierwszej połowy XX wieku. Niestety po II wojnie światowej bardzo zapomniany, a jednocześnie niedoceniony. Jeżeli mówimy o Henrym Bergsonie, musimy wspomnieć o dwóch rodzajach filozofii, typach filozofii, którą Bergson ukonstytuował. Filozofia świadomości i filozofia kosmologiczna. Bergson chciał uprawiać filozofię na sposób biologiczny, cokolwiek to znaczy. Miał szacunek do nauki jako takiej, ale zwalczał scjentyzm panujący po pozytywizmie. Łączył empirię z doświadczeniem zewnętrznym, w efekcie czego powstała metafizyczna filozofia życia. Najbardziej znane dzieła Bergsona to Czas i Wolna Wola, Materia i Pamięć. To drugie polecam, jest pisane językiem tak trudnym, że już chyba nie można trudniej. Jest to naprawdę trudne dzieło i niezrozumiałe nawet przez innych filozofów. I trzecia pozycja, która jest najbardziej znana, Ewolucja twórcza. Filozofia Bergsona jest przez wielu uważana za narzędzie tak zwanego wyzwolenia. A o co tutaj chodzi? Chodziło o to, że Bergson krytykował materialistyczną teorię świadomości, mechanistyczne pojęcie ewolucji i czysto socjologiczne interpretacje religii. Wiadomo, tutaj, tutaj jeżeli chodzi o popularność tych wszystkich poglądów materialistycznych i w konsekwencji nihilistycznych, no Bergson się temu przeciwstawił właśnie w sposób intelektualny. Komu się jeszcze przeciwstawił? Przeciwstawił się wielkiemu Immanuelowi Kantowi. On twierdził, że zgodnie, że wiedza polega na syntetyzowaniu danych empirycznych za pomocą form i kategorii, w wyniku których nie mamy bezpośredniego dostępu do rzeczywistości, czyli tutaj jakiś rodzaj agnostycyzmu. Uważał, że atakowane przez niego teorie nie pochodzą z bezstronnego badania empirycznego, czyli poprzez doświadczenie, ale narzucają na ten materiał stare uprzedzenia filozoficzne i przez to zniekształcają jego sens. Czym jest czas rzeczywisty według filozofii Bergsona? Otóż trzeba sobie powiedzieć, że według Bergsona przyszłość nie istnieje w żadnym sensie. Czas nie jest maszyną do rozkręcania taśmy filmowej, która istniała wcześniej ze swą treścią. Życie wszechświata jest procesem twórczym, w którym w każdej chwili powstaje coś nowego i nieprzewidywalnego. Czas fizyki nie jest rzeczywisty. Żadne równanie fizyczne nie ma dostępu do czasu rzeczywistego, do czasu, który nie jest ani jednorodny, ani podzielny. Znamy go tylko poprzez, możemy go poznać tylko poprzez intuicję. Czas jest możliwy tylko dzięki pamięci, w której gromadzi się przeszłość. Skoro materia przeszłości ginie, ale nie ginie jej pamięć, i skoro pamięć nie jest częścią materii, możliwe, że umysł jest niezależny od ciała i może przetrwać jego zniszczenie. Jeśli czas ma naturę duchową, to gdy mówimy o wszechświecie związanym z czasem, jego ewolucja wykazuje cechy duchowe. Jakie rodzaje czasu w koncepcjach Bergsona możemy znaleźć? Pierwszy czas jest czasem obiektywnym, czas fizykalny, zdeterminowany, dający się zmierzyć. Nie jest trwaniem, lecz da się, jak widać to na każdym zegarze, zobrazować matematycznie i przestrzennie jako zachodzące po sobie momenty. Czas subiektywny to jest czas taki, w którym różne momenty przechodzą w sposób płynny. Czas przeżywany, doświadczamy go wewnątrz nas samych, jest realnym trwaniem, nie podlega pomiarom, zawiera postęp i innowacje, zawiera swego rodzaju wolność. Jakie mamy typy poznania według Bergsona? Co jest narzędziem poznawania rzeczywistości? Pierwszym z nich jest naukowy intelektualizm. Jest to poznanie badające materię, wymagające zewnętrznego wobec niej nastawienia. I na przykład tutaj mamy sobie butelkę z wodą, możemy ją opisać, możemy również wyrazić tą butelkę z wodą w postaci pewnego symbolu. Intuicja to jest drugi typ poznania według Henry'ego Bergsona. I taka intuicja polega na współodczuwaniu i odnosi się do trwania, ruchu i czasu. Za jej pomocą przenikamy wnętrze jakiegoś przedmiotu, aby utożsamić się z tym, co ma on w sobie jedynego, a więc niewyrażalnego. Tutaj ja bym się posunął do takiej, powiedzmy, interpretacji tego, czym jest intuicja. Weźmy sobie tą butelkę z wodą. I teraz skąd wiemy, że butelka z wodą jest butelką z wodą? No wiemy dlatego, że w naszym umyśle występuje jeden stały wzorzec butelki z wodą i my, doświadczając tej butelki z wodą, która stoi przed nami, tak naprawdę nie wchodzimy w relację z tą butelką z wodą, tylko możemy wejść w relację z tym wzorcem, który mamy w swoim umyśle, czy można też powiedzieć w swojej duszy. Dlatego też tutaj relacja pomiędzy mną a przedmiotem jest w jakimś stopniu uzależniona od tego, co, jaką relację mam z takim archetypem. Archetypem to chyba dobrze, można tak to określić, archetypem tego przedmiotu jako takim, który istnieje we mnie samym. Bergson powiedział tak, że nauka i filozofia są jak dwa mosty, pod których filarami przepływa nurt realnego życia. Intuicja lokuje się w samym środku wód nurtu życia, aby uchwycić istotę w doświadczeniu bezpośrednim. Właśnie, chodzi o to, żeby postrzegając jakikolwiek przedmiot, postrzegać jego istotę, jego zrozumienie, które rodzi się w naszym umyśle. Co jeszcze można powiedzieć odnośnie intuicjonizmu Henry'ego Bergsona? To mianowicie to, że kiedyś on powiedział tak: metoda filozoficzna zawiera dwa momenty i zakłada dwa kolejne ruchy umysłu. Drugi spośród tych ruchów, ruch końcowy, czyli możemy wywnioskować, że pierwszy jest ruchem początkowym, jest tym, co nazywam intuicją, wysiłkiem, poprzez który zrywam z ustalonymi ideami, całkowicie gotowymi przyzwyczajeniami intelektualnymi, by poprzez sympatię umieścić się we wnętrzu rzeczywistości. Jednak przed tą intuicją, która jest operacją ściśle filozoficzną, konieczne jest naukowe przestudiowanie kontekstu zagadnienia. Czytam jeszcze raz. Drugi z tych ruchów, ruch końcowy, jest tym, co nazywam intuicją, jest wysiłkiem, poprzez który zrywam z ustalonymi ideami, całkowicie gotowymi przyzwyczajeniami intelektualnymi, by poprzez sympatię umieścić się we wnętrzu rzeczywistości. Jednak przed tą intuicją, która jest operacją ściśle filozoficzną, konieczne jest naukowe przestudiowanie kontekstu zagadnienia. Poznanie intelektualne jest abstrakcyjne, służy tylko i wyłącznie nauce. Jego celem jest zapanowanie nad rzeczywistością. Służy ono praktycznym celom.
Audycja 80.
Intelekt poznaje aspektywnie i fragmentarycznie. Poprzez analizę unieruchamia zmienny strumień rzeczywistości, jak zdjęcie w migawce aparatu. Dokonuje abstrakcji poprzez dostrzeżenie w rzeczach tego, co wspólne, a pomijanie tego, co jednostkowe. Jest narzędziem nauki. A z kolei intuicja jest bezpośrednia, niczym instynkt. Jednak odmiennie jak on, nie jest nastawiona na realizację praktycznych celów, lecz na uchwycenie głębokiej istoty rzeczywistości. Jest zdolna uchwycić czas, jest zdolna uchwycić ruch i jest zdolna uchwycić życie. Jest narzędziem metafizyki. Poprzez nią poznajemy siebie. Podstawowym pytaniem, które sobie zadaje każdy filozof, jest trzy pytania właściwie. Skąd przybywamy, co robimy w tym świecie i dokąd zmierzamy? I Bergson mówi, że jeśli filozofia naprawdę nie mogła dać na te pytania żadnej odpowiedzi o znaczeniu życiowym lub jeśli była w stanie wyjaśnić ich stopniowo, to można byłoby powiedzieć, odwracając słowa Pascala, że cała filozofia nie warta jest godziny trudu. Jaka jest relacja między duszą i ciałem według Bergsona? Bergson odrzuca dualizm duszy i ciała, jak i monizm. czyli odrzuca dwie koncepcje. Jedna mówi, że nasz, że człowiek składa się z ciała i oddzielnej duszy, a monizm mówi, że to jest wszystko jedność. Bergson twierdził, że nie można sprowadzać czynności duszy do funkcji jedynie mózgowych, czyli tutaj mówimy o monizmie. Doświadczenie mówi nam tylko o pewnym stosunku między duszą a mózgiem, jednak życie duchowe nie jest rezultatem życia cielesnego. Moje ja jest siłą, która może wywieść z siebie samej więcej niż zawiera, zwrócić więcej niż otrzymuje, dać więcej niż posiada. W naszej świadomości zawiera się nieskończenie więcej niż w mózgu. Mózg pozostaje w stosunku do duszy tak jak pałeczka dyrygenta do symfonii, która wykracza poza ruchy tego dyrygenta. Jakie jest ja według Bergsona? Są dwa typy ja. Dwa typy ego. Jest to ego powierzchniowe i ego głębokie. I ego powierzchniowe ma charakter zewnętrzny, jest bezosobowe i społeczne. Jego akty woli nie są wolne. Natomiast ja głębokie jest osobowe, jednostkowe, wewnętrzne, niepowtarzalne i niepodzielne. Jako dynamiczne samo odczuwa swoje akty jako wolne. Co Bergson twierdził o wolności? Twierdził, że doświadczenie wolności jest jednak rzadkie. Powiedział on tak. Obok ruchów wywołanych mechanicznie przez przyczynę zewnętrzną istnieją inne, które zdają się wychodzić z wewnątrz i odróżniają się od poprzednich swym niespodziewanym charakterem. Nazywamy je własnowolnymi. Co jest ich przyczyną? To, co każdy z nas określa słowem ja albo słowem ego. Często jednak nasze akty są aktami ego powierzchniowego, dlatego nie są wolne. Jesteśmy wolni, kiedy nasze czyny wypływają z całej naszej osobowości, kiedy ją wyrażają, kiedy mają z nią nieuchwytne podobieństwo, jak niekiedy istnieje między artystą a jego dziełem. Co ciekawe, Emmanuel Levinas, albo można powiedzieć Emmanuel Levinas, twierdził, że wolność można odczuwać w przypadku, kiedy jest ona zagrożona. Tak na marginesie. Natomiast Bergson mówił, że wolnością nazywamy stosunek naszego ego, ego tego konkretnego, do aktu, który spełnia. Tego stosunku właśnie dlatego nie da się określić,
ponieważ jesteśmy wolni.
Co można powiedzieć o tak zwanym pędzie życiowym? Pęd życiowy jest to pewna twórcza tendencja, pewna źródłowa energia, która w nieskończonych rozwidleniach napotykając opór materii wytwarza coraz wyższe odmiany instynktu i inteligencji. Według Bergsona życie jest tylko ciągłym procesem, w którym źródłowy pęd rozdziela się na coraz większą różnorodność form, ale zachowuje główny kierunek. Nie ma celu w tym sensie, w którym czyny ludzkie mają cel, to znaczy nie może antycypować przyszłego biegu. Dlatego to proces podobny raczej do twórczości artystycznej niż do ruchu maszyny. Co Bergson sądził o Bogu, to powiemy sobie po krótkiej przerwie. Według Bergsona Bóg nie ma w sobie nic gotowego, jest nieustającym życiem, działaniem, wolnością. Tworzenie tak pojęte nie jest już zagadką. Doświadczamy go w nas samych, kiedy jesteśmy wolni w działaniu. Tak mówił Bergson. Bóg jest związany z czasem, albo raczej jest czasem. Nasz zaś czas w tajemniczy sposób uczestniczy w jego czasie. Bóg, tworząc świat, tworzy samego siebie, jest Bogiem żywym i rosnącym. Stoi wobec różnych opcji, zamiast tylko rozwijać w czasie gotowe archetypy zawarte w swoim umyśle. Żyje tak jak każdy z nas. Jednocześnie Boga Bergsona nie sposób pojąć niezależnie od świata, właśnie ze względu na jego twórczość. Nie można pojąć twórcy jako bytu samotnego, nie odniesionego do swoich tworów. Między Bogiem a światem zdaje się być konieczna więź ontologiczna. W tym sensie etykietka panteizm dla filozofii Bergsona nie jest na miejscu, chociaż to chyba Tischner? Nie wiem, czy to Tischner, któryś to właśnie filozof, który był również księdzem, twierdził, że to jest jednak panteizm. Tutaj w tej encyklopedii, z której ja korzystam, akurat nie ma takiego porównania. Jakie mamy dwa źródła moralności i religii według Bergsona? Moralność może być zamknięta, znaczy to, że jest ona statyczna, bezosobowa, oparta na intelekcie i instynkcie. Jednostka żyje dla dobra całości społeczeństwa. Celem jej jest zachowanie spójności, którą uzyskuje się poprzez jednomyślność. Wyraża się w normach moralnych, przykazaniach, nakazach. Formą ich przestrzegania są przymus i posłuszeństwo, prawo również. Moralność może być także i otwarta. Co to znaczy? Że jest ona dynamiczna, oparta na intuicji i twórczej sile. Jest ona heroiczna, oparta na miłości do wszystkich. Jej wyrazem jest moralność chrześcijańska. Czyli mówimy tutaj o takiej moralności, która jest szczera, jeżeli chodzi o swoje intencje. I tutaj Bergson akurat trafił w dziesiątkę, jeżeli chodzi o moralność chrześcijańską, bo chrześcijanin robi wszystko, żeby się Bogu podobać, a robi to nie z przymusu, ale dlatego, że tak chce. Dlatego, że wie, że tak będzie dla niego lepiej i wie, że Bóg twierdzi, że tak będzie dla niego lepiej. Jest to moralność apelu i pragnienia, pewna moralność taka indywidualna bardzo, stanowi żywe i osobowe świadectwo świętych. Jej źródłem jest doświadczenie religijne. To samo jeżeli chodzi o religię. Bergson również rozróżnił dwa źródła religii. Jedno z tych źródeł jest zamknięte i jest ono takie typowo starotestamentalne, jeżeli miałbym porównać je z Biblią. Bóg jest strażnikiem społecznego ładu. Religia jest pewnego rodzaju sankcją społeczną, zerwanie z nią grozi karą. Tworzy mity o zaświatach i nagradzających i karzących bóstwach. Jest to funkcja fabulacyjna tak zwana. Natomiast też jest religia otwarta. I religii otwartej nie możemy sprowadzić do jakiejkolwiek funkcji. Jest religią świętych i mistyków. Miłość Boga do wszystkich jest cechą właśnie w takiej religii. Jest to religia mistyczna, nie może zostać poddana weryfikacji przez ogół ludzi. Bóg religii, czyli Bóg mistyków, nie ma nic wspólnego z Bogiem filozofów. Bergson jeszcze napisał pewien esej o komizmie w roku 1900. Dowodzi on tam, że pewnego rodzaju rozmaitość przedmiotów i sytuacji, które wywołują śmiech, da się ostatecznie sprowadzić do takiego rodzaju zachowania ludzkiego, które objawia właściwości ruchu mechanicznego. Napisał on między innymi: to, co komiczne, jest tą stroną osoby ludzkiej, przez którą przypomina ona rzecz. Jest to ten aspekt sytuacji ludzkich, który wskutek szczególnego rodzaju usztywnienia naśladuje czysty mechanizm, automatyzm, ruch pozbawiony życia. Dochodzi w nim do głosu indywidualny albo zbiorowy defekt, który domaga się natychmiastowej korektury. Śmiech jest właśnie tą korekturą. I Bergson twierdził, że śmiech jest na przykład reakcją naszej inteligencji. Jest to pewnego rodzaju opór rozumu przeciwko konfuzji między tym, co ludzkie, a tym, co mechaniczne. No i na przykład teraz, no, wady ludzkie w komediach na przykład stają się śmieszne, dlatego, że mają charakter, no powiedzmy sobie szczerze, automatyczny. Brak giętkości i jest tam pewnego rodzaju opór materii. Samo prawo, jako prawo, może stać się też komiczne, jeśli stosuje się je ze sztywną konsekwencją. Cnotka też staje się śmieszna, jeżeli jest bardzo sztywna i nie jest w stanie przystosować się do rzeczywistości. Wiecie, drodzy Państwo, jeżeli śmiejemy się z kogoś, kto usiłując usiąść na krześle ląduje na podłodze, dzieje się tak dlatego, że pewnego rodzaju taka elastyczność i celowość ludzkiej czynności zostaje nagle zastąpiona poprzez siły mechaniczne. Na przykład taki Don Quixote. On wywołuje śmiech u takiego człowieka, który go zna i który zna jego historię. No, kiedy on wywołuje ten śmiech? No, wtedy, kiedy kształtuje swojego rodzaju percepcję na podstawie jakichś tam wytworów wyobraźni. Na przykład no, widzi olbrzymów, a nie wiatraki, no, bo chce olbrzymów, potrzebuje olbrzymów. I z tego też powodu on wywołuje śmiech. Komedie według Bergsona opierają się na pewnej powtarzalności i odwracalności, które są właściwościami maszyny. W działaniach ludzkich wywołują one śmiech. We'll be right back. To był niezastąpiony Scott Holmes. Czas na kącik poetycki, a właściwie dzisiaj to będzie kącik literacki, bo pojawi się w nim Anton Pawłowicz Czechow. Jeżeli ktoś nie słyszał nic o tym człowieku, to warto wiedzieć, że był to rosyjski nowelista, jeden z klasyków literatury rosyjskiej, określany jako mistrz małych form literackich, w której, jak mówi encyklopedia, przeważały obrazki obyczajowe, miniatury z życia urzędników, kupców, ziemian i chłopów, łączące komizm z wyraźnymi akcentami krytyki społecznej. Znany głównie z dramatów odtwarzających tragizm powszechnej egzystencji zwykłych, przeciętnych ludzi, zazwyczaj pozbawionych woli działania, w których konflikty ukazywały się w aspekcie ogólnoludzkim, społeczno-psychologicznym, a zarazem czysto rosyjskim. Pisarz jak najbardziej związany z epoką pozytywizmu i ze stylem, który wtedy dominował. Przed państwem Antoni Czechow, Podrzutek.
Anton Czechow, Podrzutek. Odbywając swoją zwykłą przechadzkę wieczorną, asesor kolegialny Migujew zatrzymał się przy słupie telegraficznym i westchnął głęboko. Tydzień temu, w tym samym miejscu, kiedy wracał wieczorem z przechadzki do domu, dopędziła go jego była pokojówka Agnia i powiedziała ze złością:
Poczekaj, takiego ci narobię bigosu, że zobaczysz, co to jest gubić niewinne dziewczęta. I dziecko ci podrzucę, i do sądu podam, i żonie powiem.
I zażądała, żeby złożył w banku na jej imię 5000 rubli. Migujew przypomniał sobie to wszystko, westchnął jeszcze raz i z serdeczną skruchą wyrzucał sobie swoje chwilowe oszołomienie, które sprawiło mu tyle kłopotów i udręczeń. Migujew doszedł do domu i siadł na ganku, by odpocząć. Była właśnie 10:00 i spoza chmur wyglądał rąbek księżyca. Na ulicy nie było żywej duszy. Starsi letnicy już układali się do snu, młodzi zaś spacerowali po lesie. Szukając w kieszeni zapałek, by zapalić papierosa, Migujew dotknął się łokciem czegoś miękkiego. Zajrzał od niechcenia pod swój prawy łokieć i nagle twarz mu się wykrzywiła takim wyrazem przerażenia, jak gdyby ujrzał koło siebie żmiję. Na ganku, koło samych drzwi, leżało jakieś zawiniątko. Coś podłużnego było zawinięte w czymś, co na dotyk wydało mu się stebnowaną kołderką. Jeden koniec zawiniątka był otwarty i asesor kolegialny, wsunąwszy przezeń rękę, dotknął czegoś ciepłego i wilgotnego. Skoczył w przerażeniu na nogi i obejrzał się naokoło jak zbrodzień, który ma zamiar uciec od pilnującej go straży.
Podrzuciła!
Wycedził przez zęby, z wściekłością ściskając pięście.
Oto leży, leży, nieprawe, Boże drogi!
Oniemiał ze strachu, wściekłości i wstydu. Co teraz pocznie? Co powie żona, kiedy się dowie? Co powiedzą koledzy? Jego ekscelencja zapewne poklepie go po brzuchu i powie:
Winszuję, stary ajary, filut Siemion Rastowicz.
Całe letnisko dowie się teraz o jego tajemnicy i być może poważne matrony nie zechcą go przyjmować w swoich domach. O podrzutkach piszą we wszystkich gazetach. I w ten sposób skromne nazwisko Migujewa zostanie rozsławione po całej Rosji. Średnie okno willi było otwarte i słychać było wyraźnie, jak Anna Filipowna, żona Migujewa, nakrywała do wieczerzy. Na dziedzińcu tuż koło bramy stróż Jermoła żałośnie brzdękał na bałałajce.
Dość by się dziecko obudziło i zaczęło piszczeć, a tajemnica się wykryje. Prędzej, prędzej, bełkotał. W tej chwili, póki nikt nie widzi, zaniosę je gdzieś, położę na cudzym ganku.
Migujew ujął zawiniątko jedną ręką i cicho, miarowym krokiem, by nie wydawać się podejrzanym, poszedł wzdłuż ulicy.
Wyjątkowo paskudne położenie,
myślał, starając się nadać sobie wygląd obojętny. Asesor kolegialny idzie z dzieckiem po ulicy. Mój Boże, jeżeli kto zobaczy i zmiarkuje, zginąłem. Położę je na tym ganku. Nie, tu są okna otwarte i może ktoś patrzy. Gdzieżby więc? Już wiem, zaniosę je do willi kupca Miełkina. Kupcy to bogaci i litościwi ludzie. Może nawet będą zadowoleni i wezmą je na wychowanie. I Migujew zdecydował się bezwarunkowo zanieść dziecko do willi Miełkina, chociaż ta znajdowała się na samym krańcu letniska, nad rzeką. Żeby tylko nie zaczęło wrzeszczeć lub nie wypadło, myślał asesor kolegialny. Tego się rzeczywiście nie spodziewałem. Niosę pod pachą żywego człowieka jak portfel. Żywy człowiek, z duszą, uczuciami jak wszyscy. Może z tego dziecka wyrośnie jaki profesor, dowódca, literat. Wszystko bywa na świecie. Niosę je teraz pod pachą jak byle co, a za 30-40 lat może trzeba będzie przed nim stawać na baczność? Gdy Migujew przechodził wąską, samotną uliczką koło długich parkanów pod gęstym, ciemnym cieniem lip, poczęło mu się nagle wydawać, że popełnia coś okrutnego, występnego. Jest to właściwie podłość, myślał. Trudno nawet wymyślić większe łajdactwo. Za co my to nieszczęsne dziecko przerzucamy z ganku na ganek? Czy ono jest co winne temu, że się urodziło? I co nam złego zrobiło? Podli jesteśmy. Lubimy się bawić kosztem niewinnych dzieciątek. Trzeba się tylko zastanowić nad całą tą historią. Ja się oddawałem rozpuście, a dziecko czeka okrutny los. Podrzucę je Miełkinom. Ci oddadzą je do domu podrzutków, a tam sami obcy ludzie. Wszystko urzędowe, ani pieszczoty, ani miłości. Potem oddadzą je do szewca. Rozpije się, nauczy kląć, będzie zdychał głodu. Do szewca. A przecież to syn asesora kolegialnego. Szlacheckiej krwi. To moja krew i ciało. Migujew wyszedł spod cienia lip na drogę zalaną światłem księżyca i rozwinąwszy tłumoczek spojrzał na dziecko. Śpi, szepnął. Patrzcie no. I nos ma, szelma, garbaty jak ojciec. Dramat, bracie. No co robić? No wybacz. Tak ci widocznie już sądzony. Asesor kolegialny jął mrugać oczami i poczuł, jak po jego policzkach pełznie coś, niby mrówki. Zawinął dziecko, wziął je pod pachę i poszedł dalej. Całą drogę, aż do willi Miełkina, kłębiły mu się w głowie kwestie socjalne, a w piersiach doskwierało sumienie. Gdybym był porządnym, uczciwym człowiekiem, rozmyślał, plunąłbym na wszystko. Poszedłbym do Anny Filipowny, padłbym przed nią na kolana i powiedziałbym: wybacz, zgrzeszyłem, dręcz mnie, ale nie gubmy tego niewinnego dziecka. Nie mamy dzieci, weźmy je na wychowanie. Ona jest dobra kobieta. Zgodziłaby się, a wtedy moje dziecko byłoby przy mnie. Ech. Zbliżył się do willi Miełkina i zatrzymał się w niepewności. Wyobraził sobie, że siedzi w salonie i czyta gazetę, a koło niego kręci się chłopczyna z garbatym nosem i bawi się chwostami jego szlafroka, a jednocześnie do wyobraźni jego cisnęły się postacie kolegów, ironicznie się uśmiechających, oraz jego ekscelencji, która aż parska z zadowolenia i klepie go po brzuchu. W duszy zaś, wraz z wyrzutami sumienia, odzywało się coś miękkiego, ciepłego, grzewnego. Asesor kolegialny ostrożnie położył dziecko na stopniu werandy i machnął ręką. I znowu po jego twarzy z góry na dół popełzły mrówki. Wybacz mi, szubrawcowi, miły bracie. Bywaj zdrów. Cofnął się o krok, lecz natychmiast znów chrząknął stanowczo i powiedział: ech, co będzie, to będzie. Plunę na wszystko. Wezmę je. I niech sobie ludzie mówią, co chcą. Migujew wziął dziecko i szybko zawrócił. Niech mówią, co chcą, myślał. Pójdę zaraz, padnę na kolana i powiem: Anno Filipowno, to dobra baba, zrozumie. I będziemy go wychowywać. Jeżeli to chłopiec, to nazwiemy go Włodzimierzem. A jeżeli dziewczynka, to Anną. Przynajmniej na starość będzie pociecha. I jak postanowił, tak też uczynił.
płacząc, omdlewając ze strachu i wstydu, pełen nadziei i nieokreślonego zachwytu, wszedł do swej willi, skierował się ku żonie i padł przed nią na kolana.
— Anno Filipowno
— powiedział łkając i kładąc dziecko na podłodze.
— Nie potępiaj mnie! Pozwól mi się wytłumaczyć. Zgrzeszyłem. To jest moje dziecko. Pamiętasz Agniuszę? To więc jest... Diabeł mnie skusił!
I prawie nieprzytomny ze strachu i wstydu, nie czekając odpowiedzi, wstał jak wychłostany i wybiegł na świeże powietrze.
Zostanę tu na dworze, póki mnie nie zawoła, myślał.
Stróż Jermołaj z bałałajką przeszedł obok. Spojrzał na niego i wzruszył ramionami. Po minucie znowu przeszedł i znowu wzruszył ramionami.
Dziwna historia, proszę pana,
mruknął uśmiechając się.
Przyszła tu niedawno, Siemionie Rostowiczu, baba, praczka Aksinia. Położyła głupia swoje dziecko na wyrandzie na ulicy i gdy siedziała u mnie, ktoś porwał dziecko. To ci historia.
Co? Co ty mówisz?
Krzyknął na całe gardło Migujew. Jermołaj, który po swojemu zrozumiał gniew pana, podrapał się w głowę i westchnął.
Wybaczcie, Siemionie Rostowiczu, ale teraz jest czas letniskowy. Bez tego, co jest bez baby, wcale nie można.
I spojrzawszy na wytrzeszczone, wściekłe i zdumione oczy pana, chrząknął i ciągnął dalej.
Tak, rozumie się, że to grzech, ale co robić? Pan zabronił puszczać obce baby, to prawda, ale skąd wziąć swoje? Dawniej, kiedy ta mieszkała Agniusza, nie puszczałem obcych, dlatego że swoja była, a teraz sam pan widzi. Bez obcych obejść się nie można. A przy Agniuszy rzeczywiście nieporządków nie było.
Wynoś się, łotrze!
Krzyknął na niego Migujew, zatupał nogami i poszedł z powrotem do mieszkania. Anna Filipowna, zdumiona i zirytowana, siedziała w tym samym miejscu i nie odrywała zapłakanych oczu od dziecka.
No, no,
mruczał blady Migujew, siląc się na uśmiech. Żartowałem sobie. To nie moje dziecko, tylko praczki, Aksini. Ja żartowałem sobie.
Radio 80, audycja 80, witamy po kąciku literackim. Mam nadzieję, że podobało wam się słuchowisko, opowiadanie. Mówiąc troszkę więcej o Antonim Czechowie, znalazłem bardzo wiele ciekawych sentencji, które kiedyś wypowiedział. Na przykład powiedział on coś takiego. Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu, jakże dalej aktualne i w dzisiejszych czasach. Powiedział na przykład, że jak się nie ma prawdziwego życia, żyje się mirażami. Powiedział między innymi również, dobre wychowanie polega nie na tym, że nie oblejesz obrusa sosem, lecz na tym, że nie zauważysz, kiedy zrobi to ktoś inny. Powiedział jeszcze, że każdy człowiek ukrywa coś w sobie, a kłamstwo jest jak alkoholizm. Kłamcy kłamią nawet w obliczu śmierci. Powiedział on między innymi, że kobieta staje się przyjacielem mężczyzny według następującej kolejności. Najpierw kompani, później kochankowie, a następnie tylko przyjaciele. Powiedział on, że kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet głupieją. Ja bym tutaj bardziej się z pierwszą częścią zgodził tej sentencji, niemniej jest ona bardzo interesująca. Powiedział on, że lepiej narazić się na zarzuty apolityczności i nadmiernego sentymentalizmu, niż pozwolić sobie na ryzyko okrucieństwa. Nie można mówić o miłości, piorąc kogoś po pysku. Tutaj odnośnie pewnych ludzi, którzy chcą uchodzić za na przykład chrześcijan, a trochę ta, powiedzmy, jakby to powiedzieć, agresywna postawa promieniuje na wszystkie strony z ich wnętrza. Nie ma takiego Quasimodo, który by nie był głęboko przekonany, że pasuje do niego tylko bardzo piękna kobieta. Prawda? Nie jest ten lekarzem, kto wszystkie recepty zna na pamięć, lecz ten, kto w odpowiedniej chwili umie zajrzeć do książki. Niech Bóg nas broni poświęcać teraźniejszość przyszłości. W człowieku wszystko powinno być piękne. I twarz, i ubranie, i dusza, i myśl. Tutaj jest moja łapka do góry, kciuk do góry. Zgadzam się. Wszystko wiedzą i wszystko rozumieją tylko głupcy i blagierzy. Żadna połajanka nie ubliża i nie poniża tak, jak płytkość sądów. Może ostatni. Prawdziwe szczęście jest niemożliwe bez samotności. Drodzy słuchacze Enklawy, miłośnicy wolności i niezależności, to już wszystko na dzisiaj w audycji 80. Widzimy się już niebawem w następnym odcinku. Będą niespodzianki, będą nowe pomysły, mam cały wór, przytargałem cały wór z pomysłami i będę tutaj prezentował wam, ale systematycznie, nie wszystko naraz, bo jak to mówi staropolskie przysłowie, za dużo to i świnia nie zeżre.
Ha, audycja 80.
Mam nadzieję, że w jakkolwiek przystępny sposób wytłumaczyłem pewne kwestie związane z Henrym Bergsonem. Oczywiście nie wykluczone, że jego temat będzie dalej kontynuowany z tego względu, że jest on autorem wielu bardzo ciekawych teorii. Na przykład jedna z tych teorii mówi, że to ciało jest w umyśle, a nie umysł jest w ciele. Tak, nie poprzekręcałem. Jak to jest możliwe? No oczywiście jest to możliwe. Jeżeli słuchacie tych audycji od początku, to wiecie, że na początku przytaczałem fragmenty dzieła Bergsona pod tytułem Problemy osobowości. I w rozdziale, zdaje się, trzecim nawiązywał Bergson do doktryny starożytnego, antycznego filozofa Plotyna, nie Platona, tylko Plotyna, i tak jakby powtórzył on i utwierdził koncepcję umysłu i ciała według właśnie tego Plotyna, a potem jakoś nikt inny nie mógł tego zagadnienia metafizycznego pchnąć do przodu, no i niestety dopiero Bergson, no ewentualnie Kant, Immanuel tam coś jeszcze robił, ale Bergson tak naprawdę był jednym z tych nielicznych filozofów, którzy wrócili i którzy naprawdę pchnęli wszelkie zagadnienia metafizyki do przodu. O metafizyce jest warto rozmawiać, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby sobie porozmawiać o innym wybitnym filozofie, Emanuelu Levinę, albo jak to mówi Emanuel Levinas, Levinasie, ale żeby zrozumieć filozofię Emanuela Levinę, trzeba z kolei poznać trochę, proszę Państwa, okoliczności, w jakich ta filozofia powstawała i no niestety II wojna światowa, no to było piętno na duszy, ona odcisnęła swoje piętno na duszy Emanuela Levinę do takiego stopnia, że kiedy w latach 90. dostał zaproszenie do Niemiec na jakieś sympozjum filozoficzne, to był wierny swojemu postanowieniu, a postanowienie było takie, że on do Niemiec nigdy nie wróci, już w ogóle jego noga tam nie postanie. No i wtedy nie postała nawet i w latach 90., już tyle lat po zakończeniu wojny światowej, Levinę pojechał do Maastricht i został w Maastricht i tam, jeżeli ktoś chciał się z nim zobaczyć, to musiał z Niemiec sobie przez granicę, bo to jest w Holandii, Maastricht koło granicy niemieckiej, musiał sobie tam pojechać, bo jednak filozof był konsekwentny i ja takiej samej konsekwencji w waszych wyborach i w waszych decyzjach wam życzę. Mówił Remigiusz Knapik, pozdrawiam bardzo serdecznie ze Studia 80. Do zobaczenia w najbliższej przyszłości, albo może w po prostu przyszłości. A zostawiam was z moim starym zespołem 5X Again, cover grupy Emerson, Lake and Palmer pod tytułem Burning Bridges.
weeks miles away. Tie those resistance and turn away. Going back to the Holy Land. Last night your hand girl was born again. Carry the torch in your heart and your anger on the line, still buried in your pride. And when the morning sighs, and when the breeze falls dry, stirring the mountain side, when the bridges sigh, the bridges sigh, and when the laughter dies, can't see beyond the light. We're home.